dokładnie 5 minut po godzinie 17. Tu Polskie Radio Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Krzysztof Jankowski, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. W kalendarzu mamy niedzielę, 9 dzień lutego. A co w naszym programie? Przede wszystkim w części publicystycznej o poznańskiej Warcie. O tym, jak sekcja piłkarska walczy nie tylko o awans do ekstraklasy, ale także włącza się często w akcje społeczne i chce troszeczkę zmienić postrzeganie całego klubu. Będzie sporo o sportach motorowych. Zajrzymy na galę Automobilklubu Wielkopolski podsumowującą sezon 2019. A więcej o polskim motosporcie porozmawiamy z szefem Polskiego Związku Motorowego Michałem Sikorą. Do godziny 18:00 także wizyta u koszykarskiej młodzieży mocnego klubu Basket Klubu w Sierakowie. Po godzinie 18:00 oczywiście przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Mówić będziemy o piłkarskiej ekstraklasie, o pierwszym meczu Lecha z Rakowem Częstochowa i powrócimy na drogę dębińską, by zająć się także piłkarzami Warty, którzy już przebywają na zgrupowaniu w Cetniewie, ale oczywiście będziemy mówić w kontekście ich walki o awans do ekstraklasy od przełomu lutego i marca, a także o tym, że warciarze pozyskali nowego sponsora. Będzie także o piłce ręcznej, o koszykówce, o halowym hokeju na trawie, a także po godzinie 19:00 w dalszym ciągu o lidze, bo mówić będziemy m.in. o siatkówce oraz o Grand Prix młodych tenisistek i tenisistów stołowych. No i będziemy awizować walkę pięściarza z Poznania. 7 minut po godzinie 17:00. Teraz, jak mówiłem, niedziela, 9 dzień lutego. Sporo będzie także relacji na żywo, ale o tym za chwilę. Teraz najważniejsze informacje sportowe, mieli w skrócie.
Reprezentacja polskich hokeistów na lodzie awansowała do decydującej fazy olimpijskich kwalifikacji. W ostatnim meczu turnieju w Nur-Sultanie Polska pokonała Kazachstan 3-2. Gole dla Polaków strzelali Bartosz Ciura, Martin Przygocki i Maciej Urbanowicz. W sierpniu nasza reprezentacja zagra w kolejnym turnieju z udziałem 4 drużyn. Zwycięzca tego turnieju pojedzie na igrzyska w Pekinie w 2022 roku. No ale drużyny już będą silniejsze niż w tym turnieju, który zakończył się dzisiaj w Kazachstanie. Już wczoraj z powodów meteorologicznych odwołano dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. W przyszły weekend zawody w austriackim Bad Mitterndorf. Znamy już składy reprezentacji Polski. Na mamucim obiekcie Kulm zaprezentują się Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Aleksander Zniszczoł. Tymczasem Paweł Wąsek był drugi, a Stefan Hula trzeci w zawodach Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Brotterode. Wygrał Norweg Joachim Odebegard Bjergeng. Austriaczka Chiara Hölz wygrała kobiecy konkurs Pucharu Świata w skokach w austriackim Hinzenbach. 25. była Kinga Rajda. Loic Mellar wygrał slalom gigant równoległy alpejskiego Pucharu Świata we francuskim Chamonix. Szwajcar w decydującym wyścigu wygrał ze swoim rodakiem Tomasem Tumlerem. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej pozostaje Norweg Henrik Kristoffersen. Z kolei w kobiecym supergigancie w Garmisch-Partenkirchen triumfowała Szwajcarka Corinne Sutter. Liderką klasyfikacji generalnej pozostaje Amerykanka Michaela Schifrin, która na razie ma przerwę w startach po nagłej śmierci ojca. Koszykarze Milwaukee Bucks nie zwalniają tempa i wygrali czwarte z rzędu spotkanie w lidze NBA i pozostają najlepszą ekipą w sezonie zasadniczym. Zespół ze stanu Wisconsin wygrał na wyjeździe z Orlando Magic 111-95 i lideruje na wschodzie z bilansem 45 zwycięstw i 7 porażek. Na zachodzie najrówniej radzą sobie prowadzący w tabeli z bilansem 39 zwycięstw i 12 porażek Los Angeles Lakers. Jeziorowcy minionej nocy pokonali na wyjeździe Golden State Warriors 125-120. W piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj 3 mecze, 2 już są zakończone. Wisła Płock przegrała z Pogonią Szczecin 2-3, a Piast Gliwice wygrał z Zagłębiem Lubin 2-0. O 17:30 rozpocznie się mecz Legii Warszawa z łódzkim klubem sportowym.
Wydarzenia ligowe także związane z wielkopolskimi drużynami, choć tym razem nie mówi się, będziemy o piłce nożnej. O 17:00 w Zielonej Górze rozpoczął się mecz pierwszej ligi męskiego Szczypiorniaka. Tamtejsi akademicy grają z Grunwaldem Poznań. Będziemy starali się Państwu także przekazywać meldunki z tego spotkania, meldunki wynikowe. O 18:00 pierwszej lidze męskiej siatkówki we Wrocławiu mecze Gwardii z APP Krispolem. No i dwa wydarzenia, które śledzić będziemy na bieżąco. Na początek koszykówka. Mecz pierwszej ligi panów w hali Citizen przy drodze dębińskiej w Poznaniu. Biofarm Basket gra z Doralem Nysa Kłodzko od godziny 17:00. To spotkanie powinno się rozpocząć. Pierwszy meldunek Wojciecha Bernarda.
Witam serdecznie z Hali Citizen. 5,5 minuty tego spotkania 22. kolejki pierwszej ligi koszykarzy za nami. W tym momencie gospodarze, czyli ekipa Biofarmo Basket Poznań, przegrywają z gośćmi z Kłoka 7-14. Sporo widzów na trybunach, ale do tego już się przyzwyczailiśmy. Może niepełne te trybuny, jeszcze jest parę wolnych miejsc, ale mimo wszystko spora grupa fanów poznańskiego basketu dopinguje dzisiaj podopiecznych trenera Marcina Kozińskiego, licząc na to, że uda się gospodarzom podtrzymać tę dobrą pasę, jaką mieli niedawno. Dwa zwycięstwa z rzędu, najpierw w derbach z Polonią Leszno, później na własnym parkiecie z faworyzowanym Górnikiem Wałbrzych. To sprawiło, że rzeczywiście nadzieje w ekipie poznańskiej na to, aby tutaj włączyć jeszcze o coś więcej niż szybkie zakończenie sezonu, zdecydowanie odżyły. Ale aby o tym myśleć, trzeba dzisiaj wygrać na własnym parkiecie z zespołem z Kłodzka. To takie starcie na dnie tabeli, śmiało można powiedzieć, bo rywalizują dwie drużyny z ostatnich pozycji w ligowym zestawie. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że mają rozegranych spotkań odrobinę mniej niż pozostałe drużyny. Część ma już po 20 meczów na koncie. Biofarm rozegrał ich 18, a zespół z Kłodzka 17. Także to się jeszcze może wyrównać. Na dole tego zestawu ścisk. Wystarczy powiedzieć, że między 9 a 14 drużyną w tabeli są tylko 3 punkty różnicy. Dobry początek w wykonaniu ekipy gospodarzy. Od zdobyczy punktowej 2+1 Michała Marka rosły środkowy zespołu gospodarzy, dał się sfaulować, trafiając jednocześnie do kosza. Było 3-0 dla zespołu gospodarzy i pierwsze punkty zdobywane przez zespół z Poznania to właśnie zasługa tego zawodnika. Michał Marek chwilę później dołożył 2 kolejne oczka, za moment jeszcze 2. Goście odrabiali te straty, było 7-7 i od tego momentu zdecydowana jednak zarysowała się na parkiecie przewaga ekipy z Kłodzka, która zdobyła 7 punktów z rzędu i przystanie 7-14 musiał o czasy poprosić trener gospodarzy Marcin Koziński. Trochę to pomogło, bo Biofarm odrobinę zmniejszył te straty, jest w tej chwili 9-15 na linii rzutów wolnych. Marcin Fliger, pierwszy rzut wolny jednak niecelny, poklepywany jeszcze tam przez swojego kolegę z drużyny, przez Dawida Bręka. Jeszcze będzie szansa na drugi rzut, poczekajmy w takim razie, czy będzie trafiony, czy będzie 10 punkt na koncie Biofarmu. Odbita kilka razy piłka od parkietu, prawa ręka gdzieś tam wyciągnięta, ale znów odbija się piłka od obręczy i ląduje w rękach zawodników gości. 9-15 na razie, na 3 minuty 45 sekund przed końcem pierwszej kwarty Biofarm Basket Poznań przegrywa z zespołem Kłodzka.
Dziękujemy serdecznie. Tyle Wojtek Bernard o meczu pierwszej ligi męskiej koszykówki. Teraz też pierwsza liga, ale piłkarek ręcznych. Przenosimy się do Gniezna, do hali imienia Mieczysława Łopatki. Tam dzisiaj szczepiornickiem KS-u PR Urbis Gniezno grają spotkanie awansem ze Zgodą Ruda Śląska. Ten mecz obserwuje Dawid Cytrowski. Witamy Dawid, jesteś na antenie.
Kłaniam się nisko, hala imienia Mieczysława Łopatki przy ulicy Sportowej w Gnieźnie i tak jak koledzy wspomnieli, mecz rozgrywany awansem. On początkowo miał być rozgrywany w pierwszy weekend maja, ale na prośbę zespołu z Gniezna został on przyspieszony. No i właśnie dzisiaj rywalizują zespoły MKS-u Urbis Gniezno i KS-u Ruda Śląska. To spotkanie rozpoczęło się nieco później niż mecz, który obsługuje dla Państwa Wojtek Bernard z poznańskiej hali Citizen, bo tutaj kończy się dopiero 4 minuta tego widowiska. Na razie dość niespodziewanie zespół z Rudy Śląskiej prowadzi 3-1, no ale tak jak wspomniałem, to dopiero początek tej rywalizacji. Jedyna bramka dla Gwiźdianek z rzutu karnego w wykonaniu Karoliny Kasprowiak, no to zresztą jest najskuteczniejsza zawodniczka MKS-u Urbis Gniezno. Teraz zablokowany rzut z drugiej linii, Joanny Sawickiej, ale przy piłce Gnieźnianki się jeszcze utrzymały. Dlaczego ten mecz rozgrywany awansem? Rozmawiałem chwilę temu z trenerem Robertem Popkiem, z trenerem MKS-u Urbis Gniezno. On powiedział, że to właśnie jego zespół poprosił o to, żeby nieco szybciej to spotkanie zostało rozgrywane. Przede wszystkim dlatego, że w tym pierwotnym terminie, czyli na początku maja, no być może naszłaby pewna kolizja na siebie, bo w tym czasie rozgrywane są także mecze piłki ręcznej i plażowej. Ja wiemy, że kilka zawodniczek tutaj z Gniezna także tę dyscyplinę uprawia, a w tym terminie także rozgrywane są mecze juniorskie. Więc dla świętego spokoju, mówiąc tak kolokwialnie, poproszono tutaj w Gnieźnie o to, żeby w tym wolnym lutowym terminie rozegrać mecz z KS-em Ruda Śląska. Na razie 4,5 minuty tego spotkania za nami. Będzie jeszcze rzut karny teraz dla zespołu MKS-u Urbis Gniezno, więc zobaczmy, czy tutaj padnie bramka. Na razie na tej dużej ledowej tablicy wyników 3-1 dla ubranych dziś na różowo przyjezdnych z Rudy Śląskiej, ale Karolina Kasprowak aj w poprzeczkę trafiła, będzie jeszcze dobijała i ta dobitka skuteczna. Zatem w 5 minucie tego spotkania MKS Urbis przegrywa, ale tylko 2-3.
Dziękujemy serdecznie. Dawid Cytrowski, meczu Szczypiornistek z Gniezna. Teraz czas wreszcie na muzyczny relaks w naszej audycji przez 2,5 minuty, a później pierwszy materiał publicystyczny będzie o poznańskiej Warcie, o włączaniu się piłkarskiej sekcji Zielonych w akcje społeczne i taką chęć prezentuje Warta, by zmienić się postrzeganie typowego klubu piłkarskiego.
Jarosław Żubka, dział marketingu Warty Poznań S.A., czyli sekcji piłki nożnej poznańskiej Warty.
Kreujemy pewne projekty. Wszyscy gdzieś tam, nie wiem czy wszyscy, ale mam nadzieję, że wiele osób może zauważyło, że powołaliśmy sekcję amfutbolową w klubie. Chcemy robić coś dla osób niepełnosprawnych. Współpracujemy w tym obszarze także z Amfutbol Polska. Chcielibyśmy robić również pewne działania dla seniorów. Jesteśmy po rozmowach z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Mamy pozytywny tutaj odzew i kreujemy jakieś pomysły na dalsze działania. Mamy akademię, mamy dzieciaczki, ich rodziców. Tutaj chcielibyśmy jak najbardziej rozwijać nasze dzieci, ale też wychodzić do szkół, rozmawiać o edukacji prozdrowotnej, o aktywności ruchowej, która jest teraz mocno zaniedbana i dzieciaki często przebywają w mobilu, że tak powiem, w realiach mediów społecznościowych czy w świecie właściwie wirtualnym. No i jeszcze jeden aspekt, który mi się jawi, marzy, który chcielibyśmy też tutaj rozwijać w naszym klubie, no to my jesteśmy zieloni, czyli Warta to zieleni, zieloni to ekologia. Chcielibyśmy, żeby też Warta była blisko tych inicjatyw. W zeszłym roku posprzątaliśmy Wildę między innymi wraz z całą inicjatywą projektu Wildeckiego. Natomiast może w tym roku przyjdzie czas na sprzątanie Warty wraz z piłkarzami. Oczywiście to są takie, powiedziałbym, inicjatywy punktowe, ale może zainspirujemy kogoś. Może zbierze się większa grupa, która chciałaby z nami funkcjonować.
Skoro mówi pan o tej społecznej stronie poznańskiej Warty klubu piłkarskiego, no to pokazuje zupełnie inne oblicze klubu piłkarskiego jednak, do jakiego przyzwyczajeni chyba nie jesteśmy, przynajmniej w Polsce.
Powiem tak, ja zawsze staram się zerkać w takie nieoczywiste obszary futbolu. Inspiracją dla mnie, co też już podkreślałem, może to wybrzmiało, jest chociażby Union Berlin. Jest to klub, który stoi w opozycji może do Hertha Berlin, dużego klubu, które można uznać za korporację. Natomiast Union ma swoją taką przestrzeń mocno społecznościową rozwiniętą. To fascynujące jest to, że tam 20 parę tysięcy ludzi potrafi wykupić bilety na to, żeby wspólnie pośpiewać kolędy na ich nowym stadionie. Co więcej, oni sami budowali ten stadion, skrzyknęli się, żeby budować stadion, bo mieli problemy z obiektem sportowym. Innym przykładem z Niemiec, bo to tam dużo fajnych rzeczy się dzieje, to jest FC St. Pauli. Jest to klub mocno upolityczniony, natomiast jest to klub, który pokazuje, że futbol to coś więcej, naprawdę coś więcej niż tylko gra, niż tylko rywalizacja sportowa. I tam w St. Pauli nigdy nie ma problemu z frekwencją. St. Pauli zawsze jest zaangażowane też w różne działania, w różne obszary takie pomocowe. Na przykład fajną opcją, którą zauważyłem u nich, jest budowanie studni na świecie. Mamy problem z wodą w tych czasach. Kibic, który przychodzi na St. Pauli, może zaangażować się nawet tym, że wypija piwo i oddaje swój tak zwany pokal, za który tam jest kaucja, bez chęci zwrotu tej kaucji, już robi coś dla świata. Więc może małe kroki, ale kilka tysięcy studni dzięki temu powstało na świecie.
Są plany dotyczące Warty Poznań, a to, co już się dzieje, taka społeczna strona, to sekcja AmFutbolu, o czym pan wspomniał.
AmFutbol u nas funkcjonuje w takim trybie zjazdowym, weekendowym. Tutaj chciałbym bardzo zachęcić do osób, które myślą o tym, w ogóle czym jest AmFutbol, bo może to nie każdy się orientuje. Jest to piłką nożną dla osób po amputacjach. Zawodnik w polu gra z amputacją jednostronną dolną, a na bramce z amputacją jednostronną górną. Natomiast chcielibyśmy zawsze wysyłać taki sygnał, że każdy u nas jest mile widziany. Mimo tego, że składam tutaj akces do Ekstraklasy i będziemy grali w Ekstraklasie AmFutbolu, to chcielibyśmy też rekrutować ludzi, którzy po prostu chcą pokopać piłkę rekreacyjnie, a nie wiem, mają jakiś opór przed tym, żeby wyjść z domu. Co do planów, 23 planujemy zagrać mecz z Widzewem Łódź AmFutbolowym. Właśnie Legia, Widzew to są też takie marki, które są w tym obszarze widoczne, które powołały swoje sekcje. No i chcielibyśmy iść tym torem, żeby tutaj faktycznie kreować tą przestrzeń dla osób niepełnosprawnych, ale niekoniecznie skupiając się na wyniku. To nie jest priorytet. To jakby zakładamy, że to nie jest priorytet. To co do sportowej strony też Warta będzie musiała zorganizować w ramach bycia w tej Ekstraklasie jeden turniej u siebie. Zakładamy, że będzie to marzec lub kwiecień, bo tutaj jeszcze dogrywamy z innymi klubami. Natomiast jeśli się taka okazja pojawi, na pewno będziemy informowali na bieżąco i zapraszamy, żebyście Państwo kibicowali naszym AmFutbolistom.
Ciekawe inicjatywy w poznańskiej Warcie w sekcji piłkarskiej. Oczywiście o futbolu także po 18:00, bo i o Lechu, i o Zielonych jeszcze rozmawiać będziemy. Teraz powracamy do naszych sprawozdawców, którzy obserwują na żywo spotkania ligowe. Koszykówka, pierwsza liga męskiej koszykówki na 3 minuty i 40 sekund przed końcem pierwszej kwarty. Biofarm Basket przegrywał z Doralem Nysą Kłodzko 9-15. Jaka sytuacja obecnie? Wojciech Bernard.
Teraz za nami 2 minuty drugiej kwarty tego spotkania. Gospodarze prowadzą 26-24, a to oznacza, że po tej chwilowej niemocy udało się odrobić te straty z pierwszej kwarty. Największa przewaga zespołu gości to było 8 punktów, 17-9 prowadzili tutaj w Poznaniu w tej pierwszej odsłonie podopiecznie trenera Jerzego Chudeusza, ale później dobra gra Dawida Bręka, kosz plus dobrze wykonany także rzut wolny w wykonaniu Andrzeja Krajewskiego sprawiły, że te straty zostały prawie przed końcem kwarty odrobione. 18-19, tak zakończyło się te pierwsze 10 minut, a początek drugiej odsłony był wręcz identyczny jak inauguracja całego meczu. Rozpoczął się bowiem od dwóch kolejnych zdobytych koszy przez Michała Marka z środkowej drużyny gospodarzy. Sprawił, że po długiej przerwie gospodarze wyszli na prowadzenie. Było 22-21, chwilę później poprawił jeszcze Filip Struski. Było 24-21, no i teraz ta czteropunktowa przewaga przez jakiś czas się utrzymywała. Dopiero przed momentem goście trochę zmniejszyli dystansy. W tym momencie po trzech niespełna minutach drugiej kwarty tego spotkania Biofarm Basket Poznań prowadzi z ekipą Słodka 28-26.
Dziękujemy za kolejny koszykarski meldunek. Teraz o piłce ręcznej. Na początek informacja z Zielonej Góry. Tam po 16 minutach meczu pierwszej ligi męskiego Szczypiorniaka ZTC Zielona Góra remisuje z poznańskim Grunwaldem 8-8. A my jesteśmy już ponownie w Gnieźnie na meczu pierwszej ligi piłkarek ręcznych MKS CPR Urbis. Gra ze Zgodą Ruda Śląska. W piątej minucie ekipa gości prowadziła nieznacznie 3-2. Jaka sytuacja obecnie? Dawid Cytrowski.
14 minuta tego spotkania i jak na razie minimalne prowadzenie zespołu z Gniezna 6-5. Za chwilę to prowadzenie może zostać podwyższone, bo jest rzut karny dla drużyny MKS-u. Urbis Alicja Ślęzak będzie wykonywać ten rzut karny. Mięciutko chciała i chyba przekombinowała, bo chciała, tak mówiąc, wprost przelobować bramkarkę drużyny przyjezdnych, no ale ta się nie dała tutaj zwieść i dość łatwy, banalny sposób ten rzut odbiła. W każdym razie 6-5 wyrównane to spotkanie, dość niespodziewanie wyrównane, bo tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że zdecydowanym faworytem jest zespół MKS Urbis Gniezno. Przed tą kolejką Gniezianki na czwartym miejscu w ligowej tabeli. W 11 spotkaniach 8 zwycięstw i tylko 3 porażki. Natomiast jeśli chodzi o drużynę KS-u Zgoda Ruda Śląska, no to bilans jest dokładnie odwrotny. To znaczy tylko 3 zwycięstwa i aż 8 porażek, co ostatecznie daje 9 miejsce w tabeli, więc nie trudno tutaj wskazać faworytów. O czas poprosił trener przyjezdnych, pan Marek Płatek. Przystanie 6-5. Mamy 14, w zasadzie 15 minutę już tego spotkania. Gnieźnianki grają z przewagą jednej zawodniczki, więc nie jest wykluczone, że za chwilę to prowadzenie zacznie się powiększać. Bardzo byśmy przynajmniej tego chcieli, bo widać no, wyższą jakość taką typowo po ich stronie i miejmy nadzieję, że za chwilę to zostanie także udokumentowane na tablicy wyników. W 15 minucie minimalne prowadzenie MKS-u Urbis Gniezno 6-5.
Oczywiście będziemy wracać do sal w Gnieźnie i w Poznaniu na mecze piłkarek ręcznych i koszykarzy, ale teraz trochę o sporcie motorowym. Oczywiście maszyny w większości w garażach, a to jest czas, żeby podsumować poprzedni rok i pomyśleć o kolejnym sezonie. To też działo się na dorocznej gali Automobil Klubu Wielkopolski.
Then you forget that deal you made with God, while busy finding yourself, being young, being dumb and in love. It's all too easy and you're easily bored. Never once has it crossed your mind the life's too short. And there's a third person walking behind us, a tap on the back and it's there to remind us life is a blink of an eye till you are no more. So I stand back and I watch us fall as we break everything inside these hotel walls. Lost for rent and it called us out. So I hand back the key as the doorman bows. They greet you welcome with roses and champagne. When you walk through the lobby, they'll know your name. But oh, beautiful things come with edges and thorns. And the body you borrowed is starting to look kind of worn. So I stand back and I watch us fall as we break everything inside these hotel walls. Lost for rent and it called us out. So I hand back the key as the doorman bows. Little joke rings in the universe, all let that comfort me when I'm anxious. This life is beautifully ugly at times.
W sportowym rytmie.
galowe podsumowanie kolejnego roku działalności Atomic Klubu Wielkopolski. Prezes Bartosz Bieliński. Panie prezesie, chyba jest to świętować sala wypełniona w Nowotelu Centrum Poznań, bo to są ci, którzy byli bohaterami minionego sezonu.
Tak, zeszły rok obfitował w bardzo dużo tytułów i mistrzowskich, i wicemistrzowskich, więc mamy się czym pochwalić i chcemy podczas tej gali właśnie uhonorować zdobywców tych tytułów.
Zawsze jeżeli chodzi o te tytuły, najważniejsze są te najwyższe, czyli tytuły mistrzów kraju, było ich troszkę?
Tak, ogólnie w trzech konkurencjach, czyli mówimy o sporcie samochodowym, motocyklowym, kartingowym, mamy 22 tytuły mistrzowskie, 14 tytułów wicemistrzowskich i 11 tytułów drugiego wicemistrza Polski.
Największe wrażenie, przynajmniej jeśli chodzi o kibiców sportu samochodowego, zrobiła młodzież, bo tutaj jedno nazwisko przychodzi mi do głowy, Nikodem Wierzbicki, Kia Platinum Cup, ale to nie jest chyba jedyny zawodnik, którym pan chciałby się jako samochodziarz pochwalić.
Nie, jest bardzo dużo młodych adeptów tej dyscypliny sportu. Jan Antoszewski, który odnosi sukcesy w seriach międzynarodowych w Suzuki Cup. Mamy też braci Sówków, którzy zaczynają i też już widać, że mają potencjał. Dziewczyny też zaczynają się pojawiać, więc bardzo, bardzo fajnie, że ten sport się rozwija.
I przedszkole motoryzacyjne, czyli karting, też powody do radości przynosi.
Oczywiście, karting jak najbardziej. Tutaj jak patrząc na tych młodych adeptów, to łza się w roku kręci, że taki czteroletni, pięcioletni już siedzi w karcie i potrafi jeździć. Też musimy się pochwalić sukcesem Mateusza Molika, który jako 13-latek dostał się do serii, która będzie takim supportem MotoGP.
Czyli rywalizacja motocyklistów, mówimy o Mateuszu Moliku.
Tak, czyli to jest tak nasza perełka, jeżeli chodzi o sport motocyklowy.
Jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy ważnej w działalności Atomic Klubu Wielkopolski. Nie tylko sport, nie tylko samochody, motocykle, nie tylko karting, ale także sport popularny, turystyka. Tutaj też rzesza waszych członków AW ma sukcesy.
Też my zdobywamy tytuły mistrzowskie w turystyce, w nawigacji. Mamy się czym pochwalić, jeżeli chodzi o pojazdy zabytkowe. W ratownictwie drogowym nasi ratownicy również są w czołówce kraju, więc Automobil Klub, jak to nazwa wskazuje, Automobil Klub Wielkopolski rzeczywiście jest wielkopolski.
Jednym z gości specjalnych gali Automobil Klubu Wielkopolski podsumowującej 2019 rok prezes Polskiego Związku Motorowego, pan Michał Sikora. Panie prezesie, jeśli chodzi o Automobil Klub Wielkopolski, dobrze chyba wam się współpracuje, chociażby pańska obecność tutaj o tym świadczy.
Nie, no, jak najbardziej Automobil Klub Wielkopolski jest wspaniały, duży klub, bardzo aktywny, można powiedzieć, jest aktywnym praktycznie we wszystkich tych działalnościach, którymi zajmuje się także Polski Związek Motorowy i współpraca jest jak najbardziej dobra i zawsze mi się dobrze przyjeżdża do Poznania z kilku względów, nawet i można powiedzieć rodzinnych.
Wśród wyróżnionych podczas gali Automobil Klubu podsumowującej rok 2019, także młodzi przedstawiciele sportu motorowych. Panowie, przedstawiajcie się.
Nikodem Wierzbicki.
Jerzy Glac.
Karol Czepiel.
No to teraz, Nikodem, ty narobiłeś ogromnego zamieszania, wygrywając Kia Platinum Cup. No i co, kariera się fajnie rozwija?
No wiadomo, po zdobyciu mam jakieś szanse, żeby się rozwijać i mam jakby tą kartę, że zostałem mistrzem Polski, ale jak na razie no to powolutku coś kombinujemy, żeby pójść gdzieś wyżej i też coś więcej powalczyć z innymi zawodnikami, więc powolutku coś tam planujemy, ale to potrzebny jest budżet.
Opowiadaj, co się u ciebie działo takiego dobrego, że zawędrowałeś na scenę na gali.
No ja zdobyłem drugiego wicemistrza Polski w Rotaxie, piąte miejsce w generalce w mini roku. Teraz będę przesiadał się do wyższej kategorii, a pomiędzy sezonami spróbowałem swoich sił w sim racingu.
No, czyli ty jesteś absolutnym kartingowcem, który wleciał trochę do wygrania.
Tak, tak, no staram się walczyć w czołówce.
To teraz ty się chwalisz?
Ja zająłem wicemistrza Polski w serii Oka Junior, również mistrza w Rock Cup Poland z kategorii Junior Rock.
Spacerowaliście tutaj na gali z Nikodemem Wierzbickim. Rozumiem, że w waszym gdzieś tam zasięgu też później przesiadka do samochodu, prawda?
Nie wiem, czy jest taka szansa, ale jakby się udało, to by było super.
Ciebie też są takie ciche marzenia, żeby gdzieś tam, nie wiem, samochody turystyczne, DTM-y, może formuła jakaś?
No oczywiście, to jest motorsport.
To jest motorsport. Nikodem, to powiedz, gdzie teraz, jakie najbliższe plany, skoro no, to twoje nazwisko jest mocno wypromowane w tym 2019?
No, na razie plany wydają się najbliżej, żeby jeszcze pojechać sezon w Kii, bo jeszcze jest dużo do nauczenia się w tej najniższej jakby kategorii samochodów turystycznych, ale no to wszystko to zależy od budżetu, bo wiadomo, że nie będziemy, jeśli będziemy mieli wystarczający budżet, no to będziemy mogli, będę mógł przejść z tatą z rodzicami wyżej do innej klasy.
To Nikodem o swoich planach powiedział, to jeszcze krótko wy. Co do zdobycia w 2020 dla ciebie?
No, chciałbym pojechać w Junior Roku jak najlepiej. No, jakby się udało, to nawet zdobyć Mistrza Polski.
Ja przesiadam się do Senior Roka, więc chcę oczywiście zająć Mistrza Polski i Mistrza w serii Roka Poland.
Działo się podczas tej gali Automobil Klubu Wielkopolski. Podsumowanie sezonu 2019 do tematyki motosportu w polskim wydaniu. Powrócimy za kilka dobrych minut w rozmowie z szefem Polskiego Związku Motorowego Michałem Sikorą. Ale teraz wracamy do naszych emocji ligowych. Najpierw zajrzymy do hali Citizen w Poznaniu. Pierwsza liga męskiej koszykówki. Biofarm Basket kontra Dora Lenysa Kłodzko. Tam powinna dobiegać końca druga kwarta tego spotkania. Czy tak jest w istocie? Halo Wojciech Bernard.
Witam ponownie, niespełna 2 minuty do zakończenia drugiej odsłony tego spotkania. Gospodarze prowadzą 39-35 i te 4 oczka przewagi to jest najwyższy dystans, jaki udało im się w tej drugiej kwarcie wypracować. Dosyć zacięte, wyrównane spotkanie właśnie w tej drugiej odsłonie, w której tak naprawdę przez długi okres żadna z ekip nie potrafiła zdobyć większej przewagi. Akcja za akcję, kosz za kosz. W ekipie gospodarzy bardzo dobrze radził sobie na początku wspomniany już wcześniej przeze mnie Michał Marek, ale teraz siedzi na ławce rezerwowych, bo już ma na koncie 3 przewinienia i trener Marcin Kroziński nie chciał ryzykować, aby zbyt szybko musiał opuścić parkiet. Jego rolę musieli w walce pod koszami przejąć Filip Struski i Andrzej Krajewski i na razie radzą sobie nieźle gospodarze. Na niespełna półtorej minuty przed końcem tego spotkania w drugiej kwarcie prowadzą 39-35.
Zaraz powrócimy do Wojtka Bernarda, ale krótkie pytanie do Gniezna. Mecz pierwszej ligi piłkarek ręcznych MKS Urbis Gniezno kontra Zgoda Ruda Śląska. Ile minut do końca pierwszej połowy i jaki jest rezultat? Pytamy Dawida Cytrowskiego.
7,5 minuty do zakończenia pierwszej części tego spotkania. Tutaj o czas musiał poprosić trener Robert Popek, bowiem fatalny okres w wykonaniu MKS-u Urbis Gniezno. Gospodynie przegrywają 7-8.
Dziękujemy za ten szybki meldunek i wracamy na mecze koszykarzy Biofarm Basket, Dora Lenysa Kłodzko, Wojciech Bernard.
Minuta i 20 sekund do końca tego spotkania w drugiej kwarcie. Wciąż prowadzenie zespołu gospodarzy 39-35. Przed chwilą szanse na to, by zmniejszyć trochę ten dystans. Stracili zawodnicy gości, zgubili piłkę pod koszem. No i Biofarm ma tutaj okazję do rozpoczęcia następnej akcji. Ta druga część spotkania, tak jak mówiłem wcześniej, dosyć wyrównana. Wciąż najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie gospodarzy Michał Marek. Trochę dzisiaj pod względem skuteczności, myślę, zawodzi lider zespołu poznańskiego i kapitan Marcin Fliger. Ma na swoim koncie dopiero 5 punktów, a tak zerknąłem sobie statystyki z pierwszego meczu tych drużyn, który odbył się 2 listopada w Płocku. Tam poznaniacy przegrali 9 punktami i wówczas nie pomogło im aż 30 punktów zdobytych przez Marcina Fligera. Był to bardzo dobry wynik, ale wynik indywidualny drużynowo niestety zdecydowanie wówczas poniżej oczekiwań i schodzili wówczas poznaniacy z parkietu pokonani. Teraz na minutę przed końcem drugiej kwarty prowadzą 39-35 na linii rzutów wolnych Andrzej Krajewski. Pierwszy rzut jednak niecelny. Sporo dzisiaj nietrafionych tych rzutów wolnych, to myślę jest taki mankament, nad którym trzeba będzie odrobinę popracować i trochę bardziej się skupić. Może druga okazja będzie już skuteczna. Ponownie Andrzej Krajewski i znów piłka odbija się od obręczy i trafia do rąk zawodników z Kłodzka. Oni mają teraz swoje ponad 20 sekund na przeprowadzenie tej akcji. Tutaj podskakuje i głośno krzyczy przy ławce rezerwowych trener Jerzy Chudeusz, pokazując swoim zawodnikom, w jaki sposób powinni tę akcję jeszcze rozegrać. Na razie spokojnie ta piłka krąży gdzieś tam po obwodzie. Teraz dopiero zaczął przecierać się pod koszem Maksymilian Zagórski. Jeszcze jedna próba, no i udało mu się nie dość, że zdobyć punkty, to jeszcze być przy tej akcji faulowanym i będzie miał szansę trzypunktową akcję zrobić zawodnik zespołu gości właśnie na 37 sekund przed końcem drugiej kwarty. No, widząc to, trener Marcin Kloziński poprosił o czas, chce dać taką minutę oddechu swoim podopiecznym, aby jeszcze te szeregi tutaj w jakiś sposób uspokoić, aby spróbować jeszcze powalczyć mimo tej, no, niedobrej sytuacji w ostatnich 50 sekundach. 37 sekund do końca spotkania, 2 punkty przewagi zespołu Farmu Basket Poznań, 39-37. Zespół gości to ekipa, która fatalnie radzi sobie w tym sezonie na wyjazdach. Trzeba powiedzieć, że wszystkie 8 spotkań, jakie były grane na boiskach rywali, zostały przez podopiecznych trenera Jerzego Chudeusza przegrane. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby ten bilans nie uległ poprawie tutaj, żeby po prostu była to 9 porażka ekipy gości. Zdecydowanie lepiej radzą sobie przed własną publicznością. Tam 7 zwycięstw i tylko 2 porażki. No a na parkietach rywali zdecydowanie gorzej. Dzisiaj są równym rywalem dla zespołu poznańskiego. Mieli także wspomnianą już przeze mnie sporą przewagę w tych pierwszych 10 minutach, ale w tej drugiej kwarcie już się wszystko wyrównało i tak jak mówiłem, jest prawie kosz za kosz, akcja za akcję. 39-37 już po tej krótkiej minutowej przerwie obie drużyny wracają na parkiet. Sędziowie proszą już także ekipę poznańską, aby też powróciła na boisko i za moment będzie miał okazję jeszcze to oczko do swojego dorobku dołożyć Maksymilian Zagórski. To jeden z najskuteczniejszych zawodników w ekipie gości w całym sezonie. Ten 20-latek ma na koncie, miał przed tym spotkaniem 195 punktów zdobytych, dobra średnia też na pojedynczy mecz. Teraz znów będzie miał okazję, aby trafić do kosza. Odbił piłkę 3 razy od pakietu, rzut ta jednak odbija się od obręczy i łapie ją Filip Struski. 34 sekundy do zakończenia drugiej kwarty. Rozgrywają tę piłkę teraz poznaniacy. Dawid Bręk gdzieś tam szuka swoich partnerów. Pod koszem jest Filip Struski, ale na razie jeszcze ta piłka krąży tylko po obwodzie. Szukają dobrej pozycji do oddania rzutu poznaniacy. Teraz wreszcie na taką szansę zdecydował się grający z numerem 11 Tomasz Morawiński, ale piłka odbija się od obręczy. Gdzieś mocna i taka zacięta walka, wręcz zapaśnicza na parkiecie w wykonaniu zawodników obu drużyn. No i ostatecznie będą tę grę wznawiać z boku poznaniacy. 13 sekund do końca. Jeszcze jakieś dyskusje z arbitrem, jeszcze przetarcie parkietu, bo tam, gdzie przed momentem dwóch zawodników z obu drużyn walczyło o tę piłkę, pojawiła się mokra plama i oczywiście może to grozić jakąś kontuzją, a jeszcze będą mieli okazję w końcówce tej drugiej kwarty poznaniacy na zdobycie punktów i podwyższenie tego prowadzenia. 39-37, 13 sekund do wykorzystania. Piłka krąży po obwodzie, jest tam po prawej stronie Filip Struski, do niego jednak na razie piłka nie trafiła, do Tomasza Smorawińskiego. Smorawiński jest na linii rzutów za 3 punkty, oddaje jednak na prawo. Piłka rzucona przez Dawida Bręka odbija się jednak od obręczy i staje się już łupem zawodników gości. Ci akcji kolejnej nie przeprowadzili, czyli rezultat bez zmian. 39-37 do przerwy w spotkaniu Biofarmu Basket Poznań z ekipą z Kłodzka. Teraz 15-minutowa przerwa, a ciąg dalszej emocji już od początku trzeciej kwarty.
Dziękujemy serdecznie. Wojciech Bernard, z którym będziemy łączyć się jeszcze w audycji w Sportowym Rytmie, a teraz wędrujemy na końcówkę pierwszej połowy spotkania pierwszej ligi szczypiornistek do Gniezna. Tam MKS PR Urbis gra ze Zgodą Ruda Śląska, a naszym komentatorem jest Dawid Cytrowski.
No z tą końcówką tak bym się nie rozpędzał, bo w międzyczasie aż dwukrotnie o przerwę musiał poprosić trener Robert Popek, bo to naprawdę był bardzo słaby okres w wykonaniu gospodyń, które na 4 minuty przegrywają 8-9, ale teraz kapitalny rzut z drugiej linii i Anny Sawickiej. No i wreszcie jest remis, ale tutaj naprawdę ładnych kilka minut musiały mierzyć się z taką kompletną niemocą strzelecką gnieźnianki. Doszło nawet do tego, że w momencie, kiedy zawodniczka z numerem 7 Marta Kiszczyńska wybiegła sam na sam, a za nią nie było nawet ani jednej zawodniczki ubranej dziś na różowo zespołu Zgody Ruda Śląska, no to Kiszczyńska nie wcelowała nawet w bramkę, rzuciła obok słupka, nie będąc zupełnie przez nikogo atakowaną. Po tej sytuacji trener Robert Popek, no, wściekał się niesamowicie, rzucił ze złością taką zieloną tabliczką z literką T, to oczywiście oznaczało czas. No tam parę pewnie gorzkich słów jego podopieczne usłyszały, no ale faktycznie po tym drugim czasie wziętym przez trenera Roberta Agata Bobka. Coś ruszyło. Jeszcze 2,5 minuty do zakończenia pierwszej części spotkania. Mamy remis 9-9 i być może tutaj faktycznie ten najsłabszy okres gospodynie mają już za sobą. Być może uda się tą pierwszą część zakończyć, chociaż z minimalnym prowadzeniem, ale też nie da się ukryć, że liczyliśmy na dużo, dużo więcej. Ja już mówiłem o tym w poprzednim wejściu, że zawodniczki MKS-u Urbis nie są tutaj zdecydowanymi faworytkami. Jednak pewnie wszyscy kibice zgromadzeni tutaj w hali przy ulicy Sportowej w Gnieźnie liczyli na dużo łatwiejszą przeprawę. No a jednak wychodzi na to, że trzeba tutaj swoje wycierpieć, swoje wywalczyć, bo wcale tutaj w Ślązaczki, które przyjechały na pewno zmotywowane, by ten swój nie najlepszy ligowy bilans poprawić, no to tutaj nie zamierzają się położyć i łatwo punktów oddać. Fakt drużyny z Gniezna, wymieniają się piłkami, wejście na koło, ale rzut jednak fatalny, chociaż wydaje się, że była faulowana tam przy próbie oddawania tego rzutu Martyna Matysek i będzie, zdaje się, rzut karny, no ale najważniejsza decyzja jest taka, że będzie dwuminutowa kara dla jednej z zawodniczek zespołu z Rudy Śląskiej, bo ona tam dość agresywnie atakowała biegającą na czystą pozycję zawodniczkę z Gniezna. No i będzie rzut karny dla MKS Urbis z Gniezna. Te rzuty karne dotychczas niezbyt skuteczne, trzy już zmarnowane. Zobaczymy, może Karolina Kasprowia, która stanęła teraz na linii rzutów karnych, wykaże się nieco większą skutecznością. To najskuteczniejsza zawodniczka drużyny z Gniezna, zajmująca w całym ligowym zestawieniu wysokie 8 miejsce z dorobkiem przed tym spotkaniem 78 goli. W tym meczu dwa trafienia już dołożyła, zatem 80 goli w tym sezonie na swoim koncie, a w tym momencie 81. Pierwsze tempo bardzo pewnie w lewą stronę i nie miała większych szans bramkarka drużyny gości Agnieszka Zimowska, która tutaj w kilku sytuacjach naprawdę dużą klasą się wykazywała i broniła kilka trudnych rzutów zawodniczek z MKS-u Urbis. No inna sprawa jest taka, że w wielu z kolei sytuacjach gospodynie rzucały z bardzo nieprzygotowanych pozycji, no a to jak wiemy mocno ułatwia sytuację bramkarce, która ma po prostu wtedy łatwiej taki rzut obronić. 60 niespełna sekund do zakończenia pierwszej części tego spotkania. Skromne prowadzenie MKS Urbis Gniezno 10-9, ale powtarzam to raz jeszcze, był tutaj naprawdę taki okres, w którym wszyscy zaczęli obgryzać się paznokcie, zastanawiając się, co się dzieje z podopiecznymi trenera Roberta Popka, bo one tutaj naprawdę nie mogły w ogóle wcelować w bramkę. Teraz wydaje się, że już ta zaćma jest za nimi, że już się zaczynają rozkręcać. 30 kilka sekund do zakończenia pierwszej części tego spotkania. Jeszcze czas tutaj wstrzymany. Jeszcze tam sędziowie dopatrzyli się jakiegoś przewinienia. Muszą teraz się skoncentrować w obronie. Muszą teraz uważnie zagrać końcówkę tej pierwszej części spotkania Gnieźnianki. Fatalny rzut jednej z zawodniczek drużyny z Rudy Śląskiej z drugiej linii, ale wysoko, wysoko ponad bramką. Przypominam, Gnieźnianki ostatnie sekundy tej pierwszej części grają w przewadze jednej zawodniczki. Warto byłoby to wykorzystać. Teraz rzut z półobrotu, ale ten rzut odstępował jedynie słupek bramki drużyny KS-u Ruda Śląska. No a tam był jeszcze faul, a zatem kolejny rzut karny dla Gnieźnianek. Ile? Tylko 8 sekund do zakończenia pierwszej części tego spotkania, więc wydaje się, że ten rzut karny w wykonaniu Karoliny Kasprowiak będzie już takim ostatnim akcentem pierwszej części tego spotkania. Słyszą już Państwo syrenę, no ale jeszcze sędziowie pozwolą wykonać ten rzut karny. Karolina Kasprowiak, a nie ma bramki. Nie ma bramki niestety, ale jest jednobramkowe, skromne, bo skromne, ale jednobramkowe prowadzenie drużyny MKS Urbis Gniezno, która do przerwy prowadzi z KS-em Skoda Ruda Śląska 10-9.
Do przerwy też mamy wynik meczu Grunwaldu Poznań. To już pierwsza liga piłkarzy ręcznych. Wojskowi grają na wyjeździe z AZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego i po pierwszej połowie prowadzenie drużyny z Zielonej Góry 14-13. A już za chwileczkę wracamy do sportów motorowych.
W sportowym rytmie.
Rok 2020 już ruszyła. Jeśli mówi się o ruszaniu, to oczywiście pierwsze skojarzenie to także sporty motorowe, czyli dobrze wystartować w ten 2020 rok, który na pewno niesie wiele wyzwań, także jeśli chodzi o działalność Polskiego Związku Motorowego. Naszym rozmówcą prezes PZMOTY, pan Michał Sikora. Panie prezesie, wyobraźnia panu podpowiada, co najważniejszego w tym 2020, jeśli chodzi o tę sportową działalność PZMOTY.
Przede wszystkim to się przypomnieć, że mamy w tym roku 70-lecie Polskiego Związku Motorowego. To bardzo dla nas ważna sprawa. Wiele lat działalności normalności, myślę, z sukcesami i te sukcesy, które też w tym roku powinny być. Zaczęło się bardzo dobrze, bo już 4 stycznia od wygranej w plebiscycie przeglądu sportowego przez naszego mistrza świata żużlowego Bartosza Zmarzlika, więc to wspaniałe osiągnięcie. To jest dopiero 5. sportowiec z naszych działań motorsportowych, który tym tytułem został uhonorowany. Wszyscy myśleli, że Lewandowski zdobędzie ten laur, ale udało się. Nasi kibice pokazali wspaniałą jedność, wspaniałą zwarcie i głosowali i dlatego też Bartek zdobył to wspaniałe trofeum. Natomiast sezon, myślę, będzie bardzo z jednej strony owocny, ale trudny, bo musimy stanąć przed wyzwaniem już na początku sezonu, na początku maja, czyli Speedway of Nations w Manchesterze. Był brąz, było srebro, w tym roku nie widzę jednej możliwości, tylko złoto. Tener Cieślak wie, że takie mamy cele, nasi zawodnicy również i myślę, że się uda, no mając właśnie mistrza świata, chociażby w składzie, ale oczywiście to trzeba przynajmniej 2 do tanka w tym przypadku. Natomiast pozostałe działalności, no to chociażby Super Enduro, które zaczęliśmy w Krakowie w grudniu, ten sezon 2020 kończymy w Łodzi w marcu. Tadeusz Baruszek walczy o Mistrzostwa Świata, miejmy nadzieję, że się to uda. Nie będzie łatwo, bo tam kilka punktów traci, ale walka będzie na pewno do ostatniego wyścigu, do ostatniego zakrętu, jak już wielokrotnie Super Enduro pokazało. Rajd Polski, nasi zawodnicy, czy to w rajdowych Mistrzostwach Świata, czy w Mistrzostwach Europy, więc będzie na pewno dużo ciekawych wydarzeń, dużo emocji związanych ze sercami naszych zawodników i wszystko powinno się fajnie kręcić.
Panie prezesie, taki troszkę rok mieszanych uczuć. Z jednej strony uczucie radości, że wrócił do Formuły 1 Robert Kubica. Teraz Robert Kubica nieco w cieniu, nieco wyciszony, ale mam nadzieję, że wciąż będzie startował w innych wyścigowych seriach. Za to chyba znowu tego bakcyla, myślę, od naszym przemyśle także złapaliśmy, myślę o sponsorskim zaangażowaniu i takiej dobrze pojętej niechęci do rezygnacji właśnie z udzielania się w motosporcie na tym światowym poziomie, chociażby PKN Orlen.
Znaczy, na pewno to wielkie wydarzenie, powrót Roberta do Formuły 1. Wiemy dobrze, że bardzo walczył o to, zabiegał i dzięki oczywiście wsparciu sponsorskiemu się udało. Orlen jest dalej obecny oprócz Roberta, który zmienia stajnie na Alfa Romeo, ale też jest obecny w wielu innych projektach, czy to rajdów terenowych, czy też rajdów normalnych, więc myślę, że na pewno to też pokazuje spektrum i w tym roku myślę, że to zaangażowanie na przykład chociażby Orlenu będzie jeszcze szersze. Mam też nadzieję, że inne firmy będą dołączać. Oczywiście my się staramy jako związek o wsparcie naszych projektów. Zawodnicy widzę, że są bardzo aktywni też na tym rynku i niech to pokazuje zaangażowanie tak dużej firmy, że ten motorsport też może dać korzyści także sponsorom.
No właśnie, tych projektów całe mnóstwo, bo wiem, że wiele wątków takich przewija się edukacyjnych, jeśli chodzi o waszą działalność, czyli już nie chcę wracać do tego troszkę, używając kolokwializmu, oklepanego stwierdzenia, że karting na przykład to jest motoryzacyjne przedszkole, ale coś w tym jest, żeby tych młodych ludzi edukować, bo wiadomo, że niektórzy rodzą się z tą benzyną, etyliną we krwi, niektórzy nie, niektórzy dopiero łapią tego bakcyla, ale jednocześnie wszystkim nam jest jakby bezpieczniej na drogach, jeśli interesujemy się motorsportem, co przenosi się później na spokojniejszą jazdę, taką prywatną.
Tak, na pewno. W cudzysłowie mówimy, żeby się czasem mieć możliwość wyszaleć. Ale to też nie o to chodzi, bo rzeczywiście ten karting jako taki najmłodszy krok, pierwszy krok w sportach motorowych, ale myślę, że jeszcze zróbmy krok do tyłu i tak zwany karting slalom. To, co zrobiliśmy, jeśli chodzi o projekt Girls on Track, to był co prawda tylko dla dziewczynek w wieku tam 14-18 lat skierowany projekt, ale chcę i namawiam kolegów i będziemy to zaczynać w tym roku robić taki projekt szerszy dla również innych grup wiekowych i nie tylko dla dziewczynek, także dla chłopców, więc myślę, że to jest takie pierwsze zderzenie, gdzie można siąść, przyjść z ulicy i siąść tego karta, oczywiście odpowiednio ubrany, kask, kombinezon, rękawice i po krótkim szkoleniu spróbować swoich sił samemu, bo to nie jest jazda w grupie, nie jest jazda na torze, tylko można powiedzieć na czas między pachołkami, więc pokażę ten refleks, pokażę te umiejętności, pokażę to obycie z kierownicą, ale też chociażby jeszcze warto wspomnieć jeden bardzo fajny projekt, już taki można powiedzieć bardziej BRD-owskim, bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli najbezpieczniejszy młody kierowca. Wspólnie z naszymi słoweńskimi kolegami zaczęliśmy to już realizować od 2 lat i rzeczywiście jest bardzo ciekawe, ponieważ zapraszamy na pierwszy etap, tak zwany elektroniczny z badania, z testu przepisów ruchu drogowego i proszę sobie wyobrazić, że prawie 4000 osób w zeszłym roku przeszło ten test. I następnie najlepszych 30 zapraszamy na któryś z torów, to był tor Poznań w minionym roku, na takie szkolenie bezpieczeństwa ruchu drogowego z testami, różnymi rodzajami, nazwijmy to testów sprawnościowych, i wyłaniamy najlepszego kierowcę, który ma później możliwość jeżdżenia przez 2 miesiące Mercedesem. Więc myślę, że ciekawe dla młodych ludzi. To jest ta grupa wiekowa, która rzeczywiście statystycznie powoduje dosyć dużo wypadków 18 do 24 lat. Także też takie działanie, nie tylko sportowe.
Do tego sportu jeszcze powrócę. Zadam prezesowi Polskiego Związku Motorowego Michałowi Sikorze takie, myślę, bardzo ogólne pytanie. Czy my do tego sportu, motosportu nadajemy się? Bo ja pamiętam fantastyczne zwroty gwiaździste rajdu Monte Carlo. Sam oglądałem na ulicach Sobiesława Zasadę, Marka Varicelle, to dawne pokolenie. Później Marian Bulewicz, Janusz Kulik, mówi o rajdowcach. Jerzy Szczakiel, Tomek Golop, Bartosz Zmarzlik, Żużol, żeby tylko mistrzów świata wymienić. Także znakomici kartingowcy startujący w Pucharze Świata. To mamy do tego żyłkę, czy nie mamy? Bo mówią, że na przykład Skandynawowie mają, Finowie, bo siła spokoju, a my tacy troszkę dzicy ze słowiańskimi duszami nie bardzo do motosportu pasujemy. Pasujemy czy nie?
Myślę, że z jednej strony pasujemy. Oczywiście nie do wszystkiego. Spójrzmy jeszcze na południowców, no Włochów, prawda, Hiszpanów, Francuzów, którzy są, można powiedzieć, jeszcze bardziej tacy narwani i oni też pokazują, że w pewnych dziedzinach da się. U nas oczywiście jest to, że niestety mamy tylko jeden tor wyścigowy, oczywiście tor Poznań, i tutaj te możliwości dużego sportu wyścigowego są ograniczone, więc naturalnie lepiej nam idzie w tych rajdach terenowych, teraz też można powiedzieć pustynnych jak Dakar, czy też w rajdach normalnych, samochodowych rajdach, kiedyś zwanych płaskimi, ale tego już nie używamy. Ale tu mogę wspomnieć słowa Kuby Przygońskiego, który bardzo też fajnie powiedział na filmie z okazji 70-lecia na najlepszych polskich sportowców. Zapraszam na stronie pzm.pl do obejrzenia, jest ten film, że rzeczywiście jeszcze troszkę nam do takich chociażby Hiszpanów, ale już robimy duże postępy, już jest motocross na wyższym poziomie, już są jakieś pitbajki, karting i oczywiście to wszystko się nakręca, ale to myślę, że na to trzeba czasu, to nie da się zrobić tak w jeden rok od ręki.
Tyle o sporty, jeśli chodzi o sporty motorowe w naszej audycji. Teraz podsumujmy to, co ligowego się dzieje i co śledzimy od godziny 17. Pierwsza liga koszykarzy. Przerwa w meczu Biofarmu Basketu Poznań z Nysą Kłodzko. Poznaniacy prowadzą po 2 kwartach 39 do 37. W Gnieźnie pierwsza liga piłkarek ręcznych. MKS Urbis Gniezno do przerwy prowadzi ze zgodą Ruda Śląska 10 do 9. Meldujemy też o tym, co dzieje się w Zielonej Górze. Tam pierwsza liga szczypiornistów i mecz Grunwaldu Poznań z AZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do przerwy poznaniacy przegrywają 13 do 14. O godzinie 18 rozpocznie się pierwszoligowe wyjazdowe spotkanie siatkarzy Crispolu Września, którzy zmierzą się we Wrocławiu z Gwardią, i o wyniku tego meczu też będziemy starali się Państwa informować. Od 17.30 trzeci dzisiejszy mecz piłkarskiej Ekstraklasy. Legia Warszawa gra z łódzkim klubem sportowym. Na razie rezultat jest bezbramkowy, no ale skoro piłka nożna, to przypomnę, że Lech Poznań wczoraj wygrał z Rakowem Częstochowa 3 do 0. To spotkanie omówimy w drugiej części naszej audycji po godzinie 18, ale dzisiaj ci piłkarze, którzy wczoraj nie grali lub grali mniej, rozegrali mecz sparingowy z błękitnymi Stargard, no i to spotkanie Lech Poznań na głównej płycie stadionu Przybułgarskiej wygrał 2-1, a ciekawostka jest taka, że pierwszą bramkę dla Lecha strzelił Dani Ramirez, był to gol z rzutu karnego, drugie trafienie Bartosza Bartkowiaka, więc w sparingu Lech błękitni 2-1. Tyle jeśli chodzi o pierwszą część audycji w sportowym rytmie. Wracamy do Państwa z emocjami sportowymi po godzinie 18.00.